Gdzie dzisiaj jemy? To pytanie co jakiś czas pojawia się w naszej rodzinie, najczęściej przy okazji wolnego dnia albo jakiegoś wspólnego wyjazdu do Łodzi czy do Warszawy, kiedy mamy możliwość zjeść obiad czy kolację w jakiejś restauracji. Pozornie jest to prosta decyzja, ale jak się pewnie domyślacie, w pięcioosobowej rodzinie, gdzie są różne gusta i guściki, nie jest to takie proste. Czasami zdarza się, że wybór tego, gdzie będziemy jeść, zajmuje nam trochę więcej czasu, no bo każdy ma z nas swoje preferencje, mamy pewne możliwości budżetowe na różnych etapach miesiąca, te możliwości budżetowe również są różne i okazuje się, że wtedy ta odpowiedź na pytanie, gdzie dzisiaj jemy, wcale nie jest taka prosta. Ale jak się okazuje, wybór tego, co będziemy jeść, to dopiero jeden z około 35 tysięcy wyborów, jakich według badań dokonujemy jako dorośli ludzie każdego dnia. W większości z nich nawet nie jesteśmy świadomi, na przykład drapania się po swędzącym nas miejscu albo mimowolnego prostowania pleców. Wiele wyborów wymaga jednak od nas świadomego namysłu czy refleksji. Podobno 226 razy dziennie decydujemy właśnie w sprawie jedzenia. Inne decyzje dotyczą tego, w co się ubrać, co powiedzieć, czy jaki serial obejrzeć na Netflixie, a od 5 do 20 razy dziennie decydujemy w sprawach moralnych. Powiedzieć prawdę, czy nie powiedzieć. Zadziałać samolubnie, czy zrobić coś dla drugiego człowieka. Zainterweniować, czy udawać, że nic mnie to nie obchodzi. Wybrać między tym, co jest dla mnie ważne, a wybrać między tym, czego się ode mnie w danej sytuacji oczekuje. Jakbyśmy na to nie patrzyli, nasze codzienne życie składa się z wyborów, tych banalnych, codziennych, często nieświadomych i tych poważniejszych, które wymagają nieco więcej refleksji i nieco więcej zastanowienia. A pomiędzy te codzienne wybory wplecione są większe decyzje. Decyzje dużo większego kalibru, które w znaczący sposób potrafią zmienić kierunek czy okoliczności naszego życia, takie jak wybór studiów, przeprowadzka do innego miasta, wybór życiowego partnera, kupno mieszkania czy wybór miejsca pracy. Z reguły jednak te wielkie decyzje, jak się im dobrze przyjrzymy, są konsekwencją tych małych, codziennych wyborów, które decydują o kierunku naszego życia. A dokonywać takich wyborów, jak sami pewnie wiecie, wcale nie jest łatwo, no bo po pierwsze, życie jest skomplikowane, co by o nim nie powiedzieć. Często nie wiemy, jak wiele nie wiemy. Po drugie, wybory często bywają niejednoznaczne. Nawet wtedy, kiedy mamy jakiś wyraźny kompas, busolę, to okazuje się, że jedna decyzja wiąże się z drugą i ruszenie czegoś w jednej sferze naszego życia powoduje zmiany w innej, a to już czyni tę decyzję bardzo niejednoznaczną, zwłaszcza jeżeli jeszcze w grę wchodzą inne osoby z naszego życia. Dobre wybory potrafią na długo zasmucić, chociaż są dobre. Złe decyzje potrafią pozornie ucieszyć, chociaż wcale radosne nie są. Wreszcie nie można przewidzieć przyszłości. Jest tyle zmiennych, które mamy w życiu. Jest tyle zmiennych w życiu, że choćbyśmy się wysilali i próbowali za wszelką cenę przewidzieć przyszłość, to każde nasze planowanie, chociaż jest ważne, bo zobowiązanie to planowanie i planów realizowanie, musi mieć też wliczony ten element, że nasze plany mogą się zmienić i nasza przyszłość może wyglądać inaczej, niż sami sobie ją zaplanowaliśmy. I to wszystko sprawia, że niełatwo jest podejmować te codzienne i te niecodzienne decyzje, z których utkane jest nasze życie. A przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie planuje zmarnować sobie życia. A mimo to, co jakiś czas stajemy się świadkami wyborów albo własnych, niestety, albo wyborów innych ludzi, które widzimy, że popychają czyjeś życie w niewłaściwym kierunku. A też każdy z nas, myślę na tej sali, każdy z nas, kto słucha tego rozważania, ma za sobą decyzje, wybory czy sytuacje, co do których wolelibyśmy, żeby nigdy się nie wydarzyły. Gdybyśmy dzisiaj mieli podjąć tę decyzję, podjęlibyśmy ją inaczej, zrobilibyśmy coś innego. A zatem jak żyć, żeby nie zmarnować życia, które zostało nam dane. No cóż, może się zdziwisz, ale żeby odpowiedzieć dobrze na to pytanie, musimy najpierw podjąć decyzję, gdzie dzisiaj jemy. Oto król Salomon, jeden z głównych autorów starożytnej księgi przypowieści i najmądrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył, zaprasza nas na ucztę w domu jednej z dwóch kobiet. Wybór należy do nas, ale z góry ostrzegam, że w tym przypadku decyzja o tym, gdzie dzisiaj jemy, wcale nie jest banalna, wcale nie jest taka, jakby być może na początku nam się to wydawało. Salomon pisze tak: mądrość zbudowała swój dom. Wyczesała 7 swych filarów, przygotowała mięso, przyprawiła wino, zastawiła stół i rozesłała służące z wieścią na wzgórza miasta. Kto prosty, albo naiwny, to inne tłumaczenie tego słowa, kto prosty, kto naiwny, niech do mnie wejdzie. Tym zaś, którym brakuje rozumu, mówi: chodźcie, jedzcie mój chleb, pijcie przyprawione przeze mnie wino, porzućcie prostactwo, żyjcie, idźcie prosto drogą rozumu. Oto w pierwszych 9 rozdziałach Księgi Przypowieści kilkakrotnie poznajemy panią mądrość, czyli kokma. To nie jest wiedza. Mądrość to nie jest wiedza. To nie jest inteligencja. Mądrość to wiedza w praktyce. To umiejętność dobrego życia w świecie stworzonym przez Boga. Można mieć ogromną wiedzę na temat tego świata i tego, jak funkcjonuje ten świat, ale w ogóle nie być mądrym. To znaczy, można nie umieć zastosować tej wiedzy w praktyce do podejmowania codziennych wyborów. Wcześniej, kiedy czytamy o mądrości, kiedy mądrość nam się przedstawia przez pierwszych 8 rozdziałów Księgi Przypowieści Salomona, czytamy o tym, że mądrość została stworzona przez Boga, zanim cokolwiek innego zaistniało. Pan mnie posiadł na początku swej drogi jako pierwsze ze swych dzieł. Zostałam utkana przed wiekami na początku, przed powstaniem ziemi. Tak mądrość mówi o sobie. Ale to nie wszystko. Mądrość nie tylko mówi o sobie, że była przed założeniem świata, ale była przy stworzeniu i jest wpleciona w tkankę stworzenia. Gdy stworzył niebo, byłam tam. Także gdy nad otchłanią Bóg zataczał swój krąg, byłam przy nim mistrzynią, byłam jego rozkoszą codziennie. Innymi słowy, świat istnieje dzięki mądrości. Świat nie jest dziełem przypadku. Świat nie jest bezrozumny, jak czasami być może uczymy się, czy słyszymy w niektórych teoriach funkcjonowania życia. My nie jesteśmy stworzeni w bezcelowy sposób. Świat nie jest chaosem, ale ma swój cel i ma swój sens. I dzięki mądrości pozorny chaos życia zostaje uporządkowany. To jest to, co czyni mądrość. A wreszcie, mądrość nie tylko została przez Boga stworzona, nie tylko była przy stworzeniu, ale czytamy o niej, że dzięki mądrości życie każdego z nas, każdego człowieka, choćby najbardziej nierozumnego, choćby w najbardziej nierozumnym, głupim miejscu, choćby podjął całą ilość nierozumnych wyborów, życie każdego człowieka dzięki mądrości może się zmienić. Szczęśliwi ci, którzy strzegą moich dróg, mówi mądrość. I tak jak mądrość porządkuje chaos życia, chaos kosmosu, tak też mądrość może uporządkować twoje życie, moje życie na wzór uporządkowania wszechświata. I dlatego pani mądrość zaprasza każdego, aby przyszedł do niej na ucztę i czerpał z niej pełnymi garściami. Ale jest jeszcze druga kobieta, pani głupota. I ona też ma swój dom. I ona też ma swoją ucztę. Głupota ta kobieta robi jedynie hałas, pisze Salomon. Jest prostaczką, na niczym się nie zna. Siedzi u wejścia swego domu na wyżynach miasta i woła do przechodzących drogą, kroczących przed siebie ścieżkami. Kto prosty, niech tu wejdzie. A do tego, któremu brak rozumu, mówi: hej, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie zdobyty smakuje. Lecz zapraszany nie wie, że to miejsce cieni zmarłych, że wchodząc do niej skończy w głębi ich świata. Tu dom i tam dom. Tu uczta i tam uczta. Tu zaproszenie i tam zaproszenie, ale jakże inny obraz samego domu, a już zwłaszcza konsekwencji przyjęcia tego zaproszenia. Kiedy patrzymy na panią mądrość i panią głupotę, patrzymy na nie jednocześnie, to widzimy, że z jednej strony mamy mądrość, która mieszka w domu na wzgórzu, który sama zbudowała. Ten dom ma 7 filarów i te 7 filarów symbolizuje solidność wykonania, ale też symbolizuje doskonałość. 7 w Biblii to jest zawsze liczba, cyfra doskonałości. Mądrość jest silna, mocna i doskonała. Głupota na niczym się nie zna. Jest prostaczką. Jej dom też stoi na wzgórzu. Dlaczego jeden i drugi dom stoi na wzgórzu? Za chwilę do tego wrócimy, bo być może ma to również pewne znaczenie, ale patrzymy dalej i widzimy, że mądrość aktywnie poszukuje i zaprasza do siebie. Mądrość wychodzi na ulicę, mądrość wychodzi na skrzyżowania, woła przy bramach, mądrości zależy. Mądrość wychodzi i prosi, błaga, zaprasza, wejdźcie, przyjdźcie, chodźcie, aktywnie szuka, a też mądrość daje się znaleźć każdemu, kto jej szuka. A głupota? Głupota po prostu siedzi. Głupota nie musi nic robić. Głupota siedzi i nawołuje przechodzących, tych, którzy idą obok, bo nikt przecież, nikt świadomie nie idzie w kierunku głupoty. Ludzie idą, my idziemy przez życie, ale nikt z nas świadomie nie próbuje odnaleźć gdzieś w tym świecie domu głupoty, ale jednak głupota siedzi i woła i podrzuca różne spostrzeżenia na temat życia i podpowiada i zachęca. Głupota zwodzi tych, którzy idą obok i za 2 tygodnie szczególnie zobaczymy to, kiedy będziemy mówić o tym w kontekście małżeństwa i zdrady małżeńskiej i bycia z kobietą, która nie jest twoją żoną. Wreszcie mądrość zaprasza na ucztę, którą sama przygotowała. Mądrość przygotowuje mięso, przygotowuje wino i zarówno mięso, jak i wino to symbole wystawnej uczty, ponieważ w przeciwieństwie do naszych czasów, w tamtych czasach, mięsa nie jedzono codziennie. Na mięso nie można sobie było pozwolić, więc uczta, którą przygotowuje mądrość, jest ucztą wystawną, a jej zaproszeniu towarzyszy prawda. Mądrość niczego nie przekręca, niczego nie ukrywa, niczego nie udaje. Mądrość mówi, jak jest i mówi: przyjdź. To jest mądre. A głupota? Głupota zaprasza na posiłek, który w porównaniu do posiłku, którym chce nakarmić nas mądrość, jest posiłkiem ubóstwa. To woda i chleb. I chociaż nie ma w tym nic złego, to jest to woda, która jest skradziona i chleb, który został ukradziony. Bo zaproszeniu głupoty towarzyszy kłamstwo. Głupota jest przewrotna. Głupota zaprasza i nigdy nie jest tak, jak głupota mówi, że będzie. Głupota mówi: najesz się kradzionym chlebem i nagle okazuje się, że wcale nie najesz. Głupota mówi: kradziona woda jest słodka. Okazuje się, że nie jest słodka, że jest dużo bardziej gorzka, niż się nam wydaje. I chociaż ich zaproszenie brzmi tak samo. I głupota i mądrość mówią: kto prosty, czy naiwny, czy nie, czy bez wiedzy, to nie jest głupi, to jest kto po prostu jest bez wiedzy, kto nie wie jak, niech do mnie wejdzie. Jedna i druga zaprasza w ten sam sposób, ale skutki przyjęcia zaproszenia różnią się od siebie drastycznie. Bo tam, gdzie jest mądrość, pojawia się życie. Życie, mówi mądrość. Kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał przychylność u Pana. A głupota? Lecz zapraszany nie wie, że miejsce, do którego wchodzi, wydaje się, że wchodzi do domu głupoty, ale że to miejsce, do którego wchodzi, jest miejscem cieni zmarłych. Dosłownie, że ci przez nią przywołani są jak gośćmi, są gośćmi w dolinie cienia śmierci. Ten, kto mnie lekceważy, mówi mądrość o sobie, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, kochają śmierć. A zatem wybór między tym, czy będziemy jedli u Pani mądrości, czy u Pani głupoty, to nie jest tylko taki sobie wybór. To prawdziwy wybór, który stawia nas wobec dylematu. Życie albo śmierć. I te słowa są echem słów, które za pomocą, czy przez Mojżesza Bóg wypowiada w piątej księdze Mojżeszowej, czy księdze powtórzonego prawa, kiedy mówi pod koniec, kiedy stawia przed Izraelitami możliwość wyboru, mówi: oto stawiam przed Tobą życie albo śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I Mojżesz mówi: wybierz życie. To nie jest tak, że Bóg stawia przed nami wybór i mówi: hej, to Twoja decyzja, w sumie to mi nie zależy. Nie, mądrość woła: wybierz mnie. Bóg mówi: wybierz życie. I okazuje się, że tutaj mamy ten sam wybór. Że kto wybiera mądrość, nie wybiera po prostu mądrości jakiejś tam. Ale kto wybiera mądrość, wybiera Boga. A kto wybiera głupotę, sprzeciwia się Bogu. Okazuje się, że wybór między mądrością a głupotą to nie jest wybór jakiś porad dobrego życia albo sugestii na życie, chociaż wybierając mądrość zawsze będziesz miał lepsze życie. Ale wybór między mądrością a głupotą to wybór między jedynym Bogiem a wszystkimi innymi bożkami, które próbują zająć miejsce, najważniejsze miejsce w Twoim życiu. Praca, sukces, nawet rodzina, która znajduje się w niewłaściwy sposób, wywyższona do miejsca, którym być nie powinna. I okazuje się, że to, komu służymy, ma znaczenie w tym, za kim idziemy, do jakiego domu zdążamy. I dlatego domy na wzgórzu, jak zauważają niektórzy komentatorzy, to z jednej strony dom mądrości, który przypomina świątynię Boga Jahwe w Jerozolimie, 7 filarów. A z drugiej strony mamy po prostu dom głupoty, który przypomina świątynkę na wzgórzach. Świątynki, które było budowane dla jakichś bożków, które nie mogły nic zrobić, ale chciały mieć wiele świątynek. Sam król Salomon doskonale o tym wiedział. Kiedy jako młody król objął tron po swoim ojcu Dawidzie, prosił Boga, żeby ten zamiast wszystkich innych rzeczy dał mu mądrość, aby potrafił odróżnić dobro od zła. I Bóg spełnił jego życzenie, czyniąc go najmądrzejszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi, a okres jego panowania uważa się za złoty okres, za najpiękniejszy okres w historii starożytnego Izraela. Ale z czasem nawet Salomon przestał jadać u Pani mądrości i przeniósł się do domu głupoty. Zaczął brać za żony kolejne kobiety z obcych narodów, bo mógł, bo nikt mu nie zabraniał. Więc brał jedną, drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, a one wszystkie wnosiły ze sobą zwyczaje z tych narodów, co do których Salomon nie powinien był nigdy ich naśladować. Ale tak to już jest w relacjach, że przejmuje się zwyczaje tych, z którymi się spędza czas. I Salomon zaczął wybierać służenie bożkom zamiast służenie Bogu. A konsekwencją jego decyzji, jego obiadów u Pani głupoty nie było tylko jego zepsute, zmarnowane życie, ale był rozpad Królestwa Izraela na dwie części. Zapoczątkowało upadek Izraela i późniejszą niewolę. Powiesz: Rafał, nie przesadzaj. Ja nie jestem Salomonem, żaden ze mnie król, królowa. Przecież nie każdy wybór to kwestia życia i śmierci. Być może nie każdy wybór, ale suma tych wyborów już tak. Nie wierzysz? Zapytaj człowieka, który zmaga się z nałogiem. Nikt nie rodzi się z przekonaniem, że chce przepić swoje życie stracić bliskich i skończyć w rowie. Nikt. Ale każdego dnia, decydując o tym, czy wybierze się na obiad do pani mądrości, czy do pani głupoty, wybiera każdym drobnym wyborem, wybiera pewien kierunek swojego życia i suma tych wyborów prowadzi do życia albo do śmierci. Nie wierzysz? No zapytaj małżeństwo, które przeżyło rozwód. Albo stoi na krawędzi rozwodu. Nikt nie bierze ślubu w przekonaniu, że za kilka lat znajdzie sobie kogoś innego, bo nie będzie już mógł wytrzymać z osobą, której przysięgał, dopóki śmierć nas nie rozłączy. Nikt nie robi takich planów na życie, a jednak ludzie się rozchodzą. Każdego dnia podejmują drobne decyzje, decydując o tym, czy wybiorą się na obiad do pani mądrości, czy do pani głupoty. I wybierając te drobne rzeczy, suma tych wyborów składa się na kierunek ich życia. A suma tych wyborów prowadzi do życia albo do śmierci. Nie wierzysz? Zapytaj ojca, który odniósł zawodowy sukces, ale jego własne dzieci nie chcą spędzać z nim czasu. Bo tata zawsze na telefonie, bo taty nigdy nie ma. Mam przyjaciół, którzy najlepsze lata życia swoich dzieci przegapili, bo w tamtym czasie jadali u pani głupoty częściej niż u pani mądrości. I każdego dnia mówili, to jeszcze nie dzisiaj, pewnego dnia, kiedy już, to wtedy. I okazało się, że to wtedy nigdy nie nadchodziło, a czas płynął. I po wielu latach jedynymi osobami, które zauważyły to, że ich tata czy ich mama spędzali więcej czasu w pracy niż ze swoimi dziećmi, są ich własne dzieci, nikt inny. Ani ich szef o tym nie pamięta, ani ludzie z pracy o tym nie pamiętają, ani nikt na to nie zwraca uwagi. Ale ich dzieci, one doskonale pamiętają. I w ten sposób, dodając jeden mały wybór do drugiego, kierowali swoje życie w stronę śmierci. Śmierci w oczach swoich dzieci. Po prostu nie są już obecni w ich życiu, chociaż dzisiaj bardzo by chcieli, ale sami nie są już chciani. Powiesz, ale Rafał, wiesz, miałem dobre intencje. Bóg nie patrzy na serce, przecież chciałam dobrze. Cóż, jak mówi amerykański kaznodzieja Andy Stanley, to kierunek, a nie intencja, przesądza o celu. To kierunek, który obrałeś, a nie twoja intencja, przesądza o celu. Możesz mieć najlepsze intencje na świecie, ale jeżeli kierunek twojego życia jest kierunkiem, który nastawiłeś w niewłaściwą stronę, to choćbyś chciał jak najbardziej, inaczej, lepiej, to jest kierunek twojego życia i nie możesz winić samochodu, że jedzie w kierunku, który nastawiłeś na GPS-ie. On po prostu ma tak wyznaczony kierunek. I możesz powiedzieć, że chcesz stąd dojechać do Zako, ale jeżeli nastawisz kierunek, nastawisz miejsce, pineskę na Gdańsk, to choćbyś kręcił nie wiadomo jak, to nigdy do Zako nie dojedziesz, bo będziesz jechał w stronę Gdańska. Możesz mieć dobre intencje, ale to nie intencje, ale kierunek wyznaczają czy przesądzają o celu, do którego dążysz. I dlatego nie należy lekceważyć tego, u kogo jemy każdego dnia, bo stawka jest zbyt wysoka. Suma naszych codziennych wyborów, tych drobnych rzeczy, składa się na kierunek naszego życia, a on przesądza o ostatecznym celu naszej podróży. I to nie tylko w kontekście tego życia na ziemi, ale też miejsca, gdzie spędzimy naszą wieczność. Dlatego, kiedy wybieramy mądrość, to nie wybieramy po prostu dobrej rady, czy jakiegoś poprawnego sposobu na życie, czy nawet nie wybieramy moralności. Kiedy wybieramy mądrość, wybieramy Boga, który wydobywa nasze życie z otchłani chaosu i porządkuje je według swojego słowa i nadaje mu wieczne znaczenie. Bo w życiu nie chodzi tylko o tu i teraz, ale o to, co się jeszcze stanie z tobą, kiedy dalej będziesz żył po drugiej stronie wieczności. Powiesz, no dobrze, Rafał, no ale skoro to jest takie oczywiste, dlaczego tak wielu ludzi decyduje się wybierać kradziony chleb i kradzioną wodę u pani głupoty, zamiast mięso i wino u pani mądrości. Powiem wam, że sam często się nad tym zastanawiam. I kiedy obserwuję swoje życie i życie ludzi wokół mnie, kiedy przyglądam się swoim niemądrym wyborom, decyzjom z przeszłości i w to, w jaki sposób uzasadniałem te decyzje w danym momencie, to mógłbym powiedzieć, no to jest kwestia naszej grzesznej natury. Po prostu jako ludzie mamy skłonność do wybierania tego, co nam się podoba, chociaż nie podoba się Bogu. I to jest część odpowiedzi. To prawda, mamy skłonność. Ale przecież autor Księgi Przypowieści wiedział o tym, mądrość wie o tym, że mamy tę skłonność, dlatego woła nas i mówi, hej, to jest wysiłek, żebyś przyszedł do mnie do domu. Jeżeli chodzi o głupotę, będziesz szedł, zawoła cię, skręcisz w prawo i już u niej jesteś, ale jeżeli chodzi o mnie, musisz przyjść do mnie. Ale przyglądając się sobie i wsłuchując się w argumenty ludzi, z którymi nierzadko siedzę w jednej sali, twarzą w twarz, patrząc na ich decyzje, na wybory, przed którymi stoją i próbując gdzieś rozpoznać ten kierunek, którym wierzę, Pan Bóg prowadzi nasze życie w oparciu o swoje słowo. I patrzę, jak ludzie wybierają zupełnie coś innego, wiedzą, co jest dobre, ale wybierają mimo to inaczej. Zdałem sobie sprawę z prawdziwości słów, które jak refren kilkakrotnie przewijają się nie tylko przez Księgę Przypowieści, ale przez wszystkie księgi mądrościowe, Księgę Psalmów, Księgę Przypowieści, Księgę Kaznodziei, Księgę Hioba i Pieśń nad Pieśniami. Wszędzie w tych pieśń, w każdej z tych ksiąg, prędzej czy później pojawia się ten refren. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. A poznanie świętego oto rozum. Gdyż dzięki mnie pomnożą się Twoje dni i przedłużą lata Twojego życia. I powiem wam, że nieraz zdarza mi się rozmawiać z ludźmi w konkretnych życiowych sytuacjach, ale ludzie są w różnych sytuacjach i te sytuacje wymagają czasem niejednoznacznych decyzji. Czasem trudno jest nawigować przez właśnie całą złożoność sytuacji, w której się znaleźli. To nigdy nie jest łatwe. Ale powiem wam, że to, co mnie przeraża i to, wobec czego czuję się bezradny jako pastor, jako kaznodzieja, jako duszpasterz, jako przyjaciel, jako znajomy, jako człowiek po prostu, to brak refleksji nad tym, że jest jakiś Bóg, który stworzył nas i dał nam pewne ramy funkcjonowania, które tworzą przestrzeń dla naszej wolności. Że w tych ramach, które Bóg nam dał, możemy mądrze wybierać, ale żeby tak się stało, muszę najpierw uznać, że jest ktoś większy ode mnie. Że chociażbym wyobrażał to sobie, to nie jestem Bogiem. Nie jestem Bogiem. I nie mogę tworzyć swoich własnych definicji tego, co jest dobre, a co złe. Mogę próbować, mogę chcieć. Nie jesteś Bogiem. Ja też nie jestem. Ale zamiast tego, zamiast wymyślać sobie swoje sposoby postępowania i udawać, że jesteś mądrzejszy niż całe tysiąclecia Bożej mądrości umieszczone w księgach Bożego Słowa. Lepiej jest przyjąć z pokorą Bożą definicję, czy Boże definicje dobra i zła. Lepiej jest przyjąć Bożą moralność, nawet jeżeli nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze jest to wygodne i nawet jeżeli trzeba zrobić 10 kroków więcej niż ten jeden krok na skróty, który może kosztować Cię życie. I to właśnie tę postawę szacunku, zachwytu, a jednocześnie pokory wobec Boga i Jego mądrości Pismo Święte nazywa bojaźnią Bożą. I to ta postawa bojaźni Bożej jest początkiem mądrości. Wybacz, że to powiem, ale z całym szacunkiem do Ciebie i do mnie, do tego, że każdy z nas został stworzony w unikalny sposób i nie ma dwóch takich jak Ty. Jeżeli chodzi o mądrość czy głupotę, jeżeli chodzi o Bożą mądrość, nie jesteś wyjątkowy. Naprawdę. W kwestii życiowych wyborów nie jesteś wyjątkowa. Twój przypadek, jakkolwiek wydaje ci się inny niż wszystkie inne przypadki, nie jest tak bardzo inny. Naprawdę. Czy to w kwestii wyboru życiowego partnera, czy to w kwestii wydawania pieniędzy, czy to w kwestii moralnego życia, czy to w kwestii tego, komu będziesz służyć, czy to w kwestii tego, co będziesz robił z pieniędzmi, jak je będziesz zarabiał. Uwierz mi, nie jesteś wyjątkowy, bo może ci się wydawać. Wiesz, Rafał, moja sytuacja jest inna. Na twoją inną sytuację każda osoba na tej sali powie, wiesz, ale moja też jest inna. I jego też jest inna, i jej też. Nie jesteś tak wyjątkowy, jak ci się wydaje. Sorry. Innymi słowy, dopóki będziesz upierał się, że twój wyjątkowy, w cudzysłowie, pomysł na życie jest lepszy, że twoje, w cudzysłowie, lepsze rozwiązania, chociaż sprzeczne z Bożym Słowem, są mądrzejsze, że to, jak ty traktujesz żonę, męża, dzieci czy przyjaciół, jest w porządku, chociaż to nie jest tak, jak Pismo Święte ci mówi, że powinieneś robić, że taki sposób podejmowania decyzji jest okej, że takie zarządzanie pieniędzmi, a właściwie brak tego zarządzania jest okej, że takie udawanie przed sobą i innymi, że jest lepiej niż jest, że takie pokazywanie, że pewne moralne standardy dotyczą innych, tylko nie ciebie, bo jesteś tak bardzo wyjątkowy. Chociaż Bóg nie czyni wyjątków w swoim słowie, wybacz. Ale dopóki będziesz trwał w takiej postawie, będziesz jadał u Pani głupoty, i wołami cię nikt nie wyciągnie z tego domu. Będziesz jadał u Pani głupoty, a ona będzie cieszyć się twoim towarzystwem, a ty będziesz oszukiwał samego siebie, że wszystko jest okej, że wszystko jest w porządku. Nie jest. Nie jesteś taki wyjątkowy. Bóg zaprasza ciebie i mnie, każdego z nas, z całą złożonością swojego życia, żeby przyjść do Niego, przyjść do mądrości, usiąść z nią i z nią zacząć jeść. Bo żeby wybrać mądre życie, musimy najpierw uznać Boga za Tego, który wie lepiej i rozumie więcej i widzi dalej niż ty czy ja. Nie jesteś Bogiem, ale jest Bóg, który cię kocha i który ma dla ciebie to, co najlepsze. I może cię poprowadzić w dobrą stronę. Dlatego dzisiaj na początku nowego roku, próbując w mądry sposób układać swoje życie, być może stojąc przed ważnymi decyzjami odnośnie niedalekiej przyszłości, razem z Panią Mądrością wołamy: chodźcie, jedzcie mój chleb, pijcie przyprawione przeze mnie wino, porzućcie prostactwo, żyjcie, idźcie prosto drogą rozumu. A w praktyce oznacza to zmianę pytania, które często zadajemy sobie, kiedy stoimy przed ważnymi decyzjami w życiu. Sam poznałem to pytanie wiele lat temu i chociaż nie zawsze dobrze na nie odpowiedziałem i nie zawsze udało mi się nie popełnić niemądrych decyzji, jest to jedno z pytań, do którego w naszym domu wracamy stale, regularnie. Jedno z pytań, które zawsze zadaję naszym dzieciom, ilekroć stoją przed ważną decyzją, zarówno tymi codziennymi, jak i tymi niecodziennymi, zamiast pytać, tak jak często pytamy w tym życiu, czy to jest legalne, czy mi wolno, czy to jest kulturowo okej, czy jest na to werset w Biblii. Na wszystko nie ma. Są rzeczy, na które nie ma wyraźnego wersetu w Biblii. Czy inni mogą się z tego śmiać? Zamiast zadawać te wszystkie pytania, chcę cię zachęcić do tego, żebyś nauczył się zadawać inne pytanie. A to pytanie brzmi: czy to jest mądre? Czy to jest mądre? Nielegalne, niekulturowo adekwatne, nie czy jest na to werset w Biblii, czy go nie ma, ale czy w kontekście twojej przeszłości, kiedy patrzysz za siebie, w świetle miejsca, w którym jesteś dzisiaj, tego momentu w życiu, w którym się znalazłeś, i wreszcie z myślą o twoich przyszłych marzeniach i nadziejach, to, gdzie chciałbyś, czy chciałabyś się znaleźć, czy to, co zamierzasz zrobić dzisiaj, tu i teraz, z twoją edukacją, z Twoim ciałem, z Twoim partnerem, z Twoją pracą? Czy to, co zamierzasz zrobić, czy to jest mądre? Zapewniam Cię, że za każdym razem, ile kiedy zadasz to pytanie, to będzie tak, jakbyś udał się na obiad do Pani Mądrości. I za każdym razem, ilekroć będziesz zadawał jej i sobie to pytanie, twoja szansa na to, że twoje życie będzie szło we właściwym kierunku, a twoje wybory były mądrzejsze niż dotychczas, będzie większa. Dlatego Bóg zaprasza cię, abyś uznał Jego mądrość ponad swoje mędrkowanie i wybrał życie przez małe rzet. To codzienne życie, które, uwierz mi, w konsekwencji prowadzi do życia przez wielkie rzet. To co? Gdzie dzisiaj jemy?